Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość XIX wieku, część pierwsza. W klimacie paschalnej radości powracamy do podjętej w naszym cyklu historii duchowości. Przypomnę, że omawiamy XIX wiek, na który wielki wpływ wywarła rewolucja francuska. Pozostawiła ona bowiem swój trwały ślad nie tylko w sferze polityki, gospodarki, światopoglądu i kultury, ale także w dziedzinie życia duchowego. Między innymi przez to, że głoszone przez zwolenników nowego świeckiego porządku idee wolności, równości i braterstwa przyczyniły się do rozbudzenia świadomości świeckich chrześcijan. Zatem jedną z charakterystycznych cech duchowości XIX wieku jest znaczne ożywienie laikatu, co miało ogromne znaczenie w kontekście nasilającej się sekularyzacji życia społecznego i związanego z tym antyklerykalizmu. Wrogość wobec kościoła hierarchicznego w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, a więc zaraz po wygaśnięciu rewolucji francuskiej, dostrzega się przede wszystkim w środowisku burżuazji, która ujawnia swą agresję wobec wszelkich form feudalizmu i pozostałości dawnych systemów życia społeczno-politycznego. Kościół Święty, niezłomnie trzymający się źródeł biblijnych, dziedzictwa ojców i tradycji, a także szanujący dorobek minionych pokoleń, uznawany był za ostatni bastion feudalizmu i zacofania, który należało pokonać. Kiedy dziś, po ponad 100 latach, nierzadko słyszy się te same zarzuty pod adresem papieża, hierarchów i w ogóle Kościoła, że jest feudalny, że jest zacofany, to trudno oprzeć się przeświadczeniu, że owi współcześni oskarżyciele Kościoła to epigoni ideologów rewolucji francuskiej, a w każdym razie ludzie, którzy żyją mentalnością sprzed ponad 100 lat. A więc to oni są zacofani, a nie Kościół, który stara się podążać za tym, czym żyje współczesny człowiek. W początkach XIX wieku pojawia się wiele różnorodnych ruchów rewolucyjno-postępowych, które stawiały sobie za cel obalenie starego feudalnego porządku. Na tym tle wyłonił się romantyzm jako zupełnie odmienny nurt kulturowy, który znajdował wyraz w filozofii, kulturze, sztuce, w sferze obyczajów, a więc także i w duchowości. Był on swoistym sprzeciwem wobec agresji prądów rewolucyjnych i skrajnego racjonalizmu. Ponieważ przyciągał ludzi o mentalności rewolucyjnej, a jednak proponował im zupełnie inne systemy wartości, dlatego stał się siłą pobudzającą do odrodzenia życia społecznego i pośrednio też przyczynił się do rozbudzenia religijnego, szczególnie wśród laikatu. Opisując duchowość początków XIX wieku, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że jest to czas wychodzenia z głębokiego kryzysu, który dotknął wszystkich aspektów życia. W związku z tym agresja rewolucji francuskiej wobec jakichkolwiek przejawów życia chrześcijańskiego, a więc niszczenie kościołów, mordowanie księży i zakonnic, skazywanie na śmierć prostych wiernych, eliminowanie ze świadomości społecznej jakichkolwiek śladów wiary w Chrystusa, choć była niezwykle bolesna, to jednak paradoksalnie przyczyniła się do oczyszczenia i stała się bodźcem moralno-duchowej odnowy w społeczeństwie francuskim, a pośrednio w całej Europie. Można powiedzieć, że po raz kolejny potwierdziła się teza starożytnego Tertuliana o tym, że krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Aż do czasów rewolucji francuskiej Kościół w krajach katolickich uzależniony był od woli monarchów i dlatego często wykorzystywano go do celów politycznych. Poza nielicznymi wyjątkami, niemal wszyscy biskupi wywodzili się z arystokracji, co sprawiało, że bardziej byli oni książętami i żyli na sposób książęcy, aniżeli pasterzami powierzonego im ludu. W praktyce oznaczało to, że biskupi byli mocno powiązani z monarchiami i nierzadko stawali bardziej po stronie świeckich władców, aniżeli papieża. Rewolucja francuska, zmiatając świeckich władców i zrzucając z tronów hierarchów, całkowicie odwróciła tę sytuację. W rezultacie niższe duchowieństwo, dotychczas ściśle uzależnione od biskupów i ich politycznych uwikłań, teraz zaczęło szukać oparcia w papieżu. Szczególnie ci kapłani, którzy cierpieli prześladowania, oni zwrócili się ku stolicy apostolskiej. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy bez wyjątku biskupi w Europie ówczesnej utracili zaufanie swoich kapłanów i wiernych. Chcę jednak podkreślić, że pod wpływem rewolucji francuskiej w sposób zasadniczy zmienił się stosunek do kościoła hierarchicznego, wskutek czego zaczął się tworzyć nowy model posługi biskupiej i kapłańskiej. Zatem to, co najbardziej jest dostrzegalne w duchowości początków XIX wieku, to nowy dynamizm duchowości kapłańskiej i duszpasterstwa. We wszystkich krajach europejskich daje się zauważyć pojawienie się zupełnie nowej generacji kapłanów gorliwych i świętych, którzy głęboko przeorali mentalność zagubionych wiernych. Spośród najbardziej znanych postaci warto wspomnieć, że we Włoszech w tym czasie działali księża Antoni Rosmini, Józef Cottolengo i Józef Cafasso. W Niemczech ksiądz Jan Michał Zeiler oraz Bernard Overberg. W Austrii, a ściślej w Wiedniu, swoją działalność rozwijał święty Klemens Maria Hofbauer, o którym obszernie mówiłem w połowie stycznia. Z kolei w Paryżu wielkim autorytetem cieszył się ksiądz Félix Robert de Lamennais, natomiast na prowincji swoją gorliwością zasłynął święty Jan Maria Vianney. Spośród znaczących postaci tego okresu, którzy kreowali nowy model duchowości kapłańskiej na Wyspach Brytyjskich, na uwagę zasługują kardynał John Henry Newman, kardynał Henryk Edward Manning i ksiądz Fryderyk William Faber. W najbliższym czasie postaram się przybliżyć sylwetki duchowe przynajmniej niektórych z wymienionych tutaj kapłanów, gdyż są to postaci rzeczywiście godne naśladowania. Wiek XIX charakteryzuje się więc wyraźnym zatroskaniem o formację duchowieństwa. Chciałby się powiedzieć, że po ponad 100 latach zaczął powracać styl życia kapłańskiego, jaki z trudem został wypracowany w paryskim seminarium świętego Sulpicjusza w XVII wieku. Na nowo więc zaczęły powstawać różne zgromadzenia i wspólnoty kapłańskie, które za główny cel stawiały sobie nie tyle osobiste uświęcenie, co przede wszystkim duszpasterstwo, uświęcenie innych, a przez to uświęcenie siebie. Przykładem tego są prezentowani niedawno księża Palotyni. Pogłębieniu formacji kapłańskiej w XIX wieku, przynajmniej w pierwszej połowie, sprzyjała ponadto dokonująca się w tamtym okresie reorganizacja diecezji, także w Polsce, i tworzenie nowych seminariów duchownych. Duszpasterska gorliwość wielu XIX-wiecznych kapłanów nie pozostała bez wpływu na szerokie rzesze wiernych, którzy coraz bardziej ufali swoim duszpasterzom, a przez nich odkrywali tajemnicę Kościoła i uczyli się szacunku dla urzędu papieża. Po okresie destabilizacji życia społecznego i całkowitego rozchwiania systemu wartości, punktem oparcia dla wiernych coraz bardziej stawała się wiara ewangeliczna, trwałość Kościoła i papiestwa, w którym dostrzegano boski element. Była to w pewnym sensie odpowiedź chrześcijaństwa na szok wywołany przez rewolucję francuską. Zwieńczeniem takiej wizji katolicyzmu oraz takiej wizji urzędu papieskiego był Sobór Watykański I, zwołany przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1869 roku i przerwany w związku z wojną francusko-pruską 18 lipca następnego roku. Za największe dokonanie tego niedokończonego soboru, w którym po raz pierwszy w historii oprócz 700 ojców soborowych nie uczestniczył żaden przedstawiciel władzy świeckiej, należy uznać ogłoszenie konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej pod tytułem Dei Filius, w której potępiono panteizm, utożsamiający Boga ze stworzeniem, materializm, agnostycyzm, czyli niemożność poznania istnienia Boga, oraz potępiono przeciwny temu fideizm, czyli przekonanie, że człowiek własnym rozumem, bez pomocy łaski Bożej, może dojść do poznania i odkrycia Boga. To wszystko są pozostałości racjonalizmu, czyli tej ideologii, na gruncie której wyrosła rewolucja francuska. Sobór Watykański I nie zdążył dokonać reformy urzędu biskupiego, mimo iż ta kwestia była już przedmiotem refleksji. Natomiast w konstytucji Pastor Eternus sobór podkreślił nieomylność papieża, co jeszcze bardziej wzmocniło jego autorytet w świadomości ludu Bożego, choć z drugiej strony wywołało liczne kontrowersje wśród hierarchów i teologów. A ponieważ jest to kwestia dość istotna dla kształtu życia duchowego w XIX wieku i w późniejszych dziesięcioleciach, to wypada nam do tej sprawy powrócić za 2 tygodnie w jednym z kolejnych odcinków.